czcigodni księża, siostry, bracia. Czym jest konsekracja świątyni, konsekracja Kościoła, która tu miała miejsce przed 75 laty? Czym jest? Można najkrócej odpowiedzieć, że jest tworzeniem przestrzeni. Przestrzeni dla wspólnoty ludzi, których ta świątynia jednoczy. Przestrzeni ludzi, którzy właśnie tą przestrzenią, tą świątynią, tym przesłaniem, które ta świątynia niesie, dają się zainspirować. To znaczy tu szukają sensu i celu życia. Nie w świecie, bo w świecie sensu i celu życia się nie znajdzie. Sens i cel życia można znaleźć w świątyni. I dlatego świątynia jest absolutnie potrzebna. To wokół świątyni rodzi się to, co nazywamy kulturą. I jak łatwo zauważyć, czego dzisiejszy świat nie umie dostrzec, że nigdy na świecie nie było ateistycznej kultury. Istnienie ateistycznej kultury jest niemożliwe, bo w tym humanizmie, jeśli tak wolno powiedzieć, niesionym przez ateizm, sensu i celu życia nie znajdziemy. Zatrzymajmy się na moment właśnie w tej przestrzeni, która inspirowała, która budowała nie tylko przez te 75 lat. Tu się to wszystko jakoś uzewnętrzniało, ale inspirowała, kulturę budowała od 20 wieków. Kultura chrześcijańska. Czym jest kultura chrześcijańska, która tu przed 75 laty znalazła swoje szczególne miejsce, wspólne gniazdo, szczególną macierz? Na ten temat w pewnym sensie można mówić bez końca. Ale chciałbym podsunąć również i taką refleksję, że właśnie chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, która na szczycie swoich idei, które mają prowadzić człowieka, które mają człowieka inspirować, stawia miłość. Właśnie miłość. Nie takie czy inne przykazania, jak wszystkie inne religie, gdzie centrum stanowi właśnie prawo wyrażane poprzez przykazania. Religia judaistyczna Starego Testamentu miała tych przykazań ponad 260, coś zakazujących i ponad 600 ileś, coś nakazujących. I być człowiekiem religijnym to znaczyło zachowywać te wszystkie przykazania. ponad 260 zakazujących, ponad 600 ileś nakazujących. Chrześcijaństwo to Jezus Chrystus postawił absolutnie to wszystko jakby na głowie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Później święty Augustyn będzie nam wyjaśniał, co znaczy tak jak ja was umiłowałem. Będzie zwracał uwagę na krzyż, będzie zwracał uwagę na cierpienie, będzie zwracał uwagę na tę jedyną nadzieję, która pozwala przezwyciężyć krzyż, która pozwala przezwyciężyć cierpienie chwałą zmartwychwstania. Ale moi drodzy, nie trudno zauważyć, że miłość czyni z chrześcijaństwa religię bardzo trudną. Bardzo trudną. Bowiem miłości nie można nakazać. Miłości nie realizuje się na rozkaz. Albo jest się człowiekiem miłującym, albo nienawidzącym. Miłości nie można nakazać. Miłości się nie realizuje na rozkaz. O prawdziwą miłość po prostu trzeba się modlić i dać się nią zainspirować. Ale miłość czyni chrześcijaństwo jeszcze z innego punktu widzenia religię bardzo trudną. Bo miłość, która każe stanąć człowiekowi naprzeciw drugiego człowieka, właśnie z miłością, odkrywa w tym drugim człowieku oczekiwania, marzenia, tęsknoty, nadzieje, które są nieskończone. Żaden człowiek na tym świecie nie potrafi wyjść naprzeciw i zadośćuczynić, wypełnić te nieskończone oczekiwania, marzenia, tęsknoty drugiego człowieka. To tylko Bóg może wypełnić wszystkie te oczekiwania. Ale to znaczy, że miłość zakłada jednocześnie wychowanie. Że miłość zakłada jednocześnie samowychowywanie się. To znaczy samoograniczanie się. Aby ograniczać swoje marzenia, tęsknoty, bo na tym świecie ich zrealizować nie potrafimy. I to jest właśnie wychowywanie, samowychowywanie się, które jest jakąś centralną myślą właśnie miłości. Właśnie miłości. Bo tylko w ten sposób można poradzić sobie ze złem. Właśnie tylko w ten sposób. To już starożytni, właśnie starożytni, w starożytnej Grecji odkryli fundamentalną prawdę, odsłaniającą absolutną prawdę natury człowieka. Że lepiej jest niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać. Lepiej niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać. Ale tego nie potrafili do końca wytłumaczyć. Tego nie potrafili do końca wyinterpretować, uzasadnić, uargumentować. Bo to potrafił dopiero sam Jezus Chrystus. Dlaczego lepiej niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać? Bo tylko w ten sposób jesteśmy zdolni zahamować, ograniczyć zło, które wtargnęło na ten świat. I to jest jakaś myśl chrześcijańska, która szuka swojego schronienia, ale i inspiracji i umocnienia, aby rzeczywiście takim człowiekiem się stawać, dla którego lepiej jest niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać. Właśnie w świątyni. I moi drodzy, to w pewnym momencie zostało jakoś przekręcone, zniszczone, zdradzone. Kiedy człowiekowi wydawało się, że sam o własnych siłach potrafi poradzić sobie ze złem. Kiedy o własnych siłach potrafi poradzić sobie ze złem. I wpadł na taki pomysł. Chciał zastąpić Pana Boga. Odrzucił Pana Boga, odrzucił religię, odrzucił świątynię, odrzucił moralność, odrzucił kulturę, zwłaszcza kulturę miłości i na własną rękę chciał zbudować raj na ziemi. I już prawie od 300 lat właśnie ten człowiek próbuje budować raj na ziemi i do tej pory mu się to nie udało. Do tej pory z jego przyczyny rodziły się następne tragedie, które wstrząsały światem. Wojny religijne, rzezie, eksterminacja narodów, obozy koncentracyjne, gułagi, Sybir, Syberia. Właśnie to wszystko w imię budowania raju na ziemi. Właśnie budowania raju na ziemi. I tak się zrodziły ideologie, które przybierały najróżnorodniejsze kształty, które różnorako określaliśmy. Nie będę wymieniał tych wszystkich nazw, określeń, poszczególnych faz ideologii, którym wydawało się i się łudziły, żyły w jakiejś szczególnej utopii, że sam człowiek z siebie samego potrafi zbudować raj na ziemi. A cechami charakterystycznymi każdej ideologii jest indywidualizm i utylitaryzm. I dzisiaj, kiedy patrzymy na szalejące ideologie, które nas otaczają, to właśnie to z samą ewidencją potrafimy zauważyć. Indywidualizm. to znaczy w centrum, staje ten oto konkretny człowiek. Jego żądania, jego oczekiwania, jego aspiracje, które w nim mają zakorzenienie, w nim mają mieć ostateczne źródło, w nim mają mieć uzasadnienie, że Pan Bóg, świątynia, religia, moralność, kultura do niczego są nam niepotrzebne. I utylitaryzm, to znaczy wszystko ma mnie służyć. Mnie. Coś, co stoi w sprzeczności właśnie już z tą starożytną, pogańską intuicją, którą dopiero wyinterpretował do końca Jezus Chrystus, że lepiej jest niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać. To właśnie utylitaryzm tych wszystkich ideologii dzisiaj stoi w sprzeczności z tą właśnie intuicją. I dlatego niszczy, dlatego ucieka się do terroru, do przemocy, do eksterminacji, do wykluczania innego człowieka, który rzekomo staje na drodze do szczęśliwości. I moi drodzy, to nie są przelewki. To nie są przelewki. Właśnie ta sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, którą określamy pandemią, objawiła i obnażyła właśnie te cechy indywidualizmu, te wymiary indywidualizmu, a zwłaszcza utylitaryzmu, gdzie wszystko zostaje zredukowane do konsumizmu, do używania. Wszystko ma mnie służyć. Właśnie pandemia to także objawiła. Kiedy zwłaszcza w krajach zachodnich nie tylko poważnie rozważano, ale i stosowano tę zasadę. Skoro nie możemy wszystkich leczyć, bo brakuje na przykład respiratorów, bo brakuje powiedzmy miejsca w szpitalach, to trzeba ludzi podzielić na kategorie tych, których się opłaca leczyć i tych, których możemy po prostu zostawić na śmierć. To się dokonywało. A jeszcze bardziej ta właśnie pandemia obnażyła coś innego. To właśnie na Ukrainie, w szpitalach, zostało kilkadziesiąt dzieci urodzonych przez surogatki na zamówienie bogatych ludzi z Zachodu, nawet i homoseksualistów, którzy właśnie u surogatek na Ukrainie, bo tam jest najtaniej, zamówiły sobie dla siebie dzieci. I kiedy te dzieci przez te surogatki zostały urodzone, nie można ich było wywieźć, bo zamknięto granice, bo zamknięto możliwość przemieszczania się i te dzieci musiały zostać w szpitalach. Co się z nimi stało, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ale to są owoce tych właśnie ideologii, którym niekiedy przyklaskujemy, których za bardzo nie umamy sobie jakby z nimi poradzić. Intelektualnie wydają się nam, że nas przekonują. To się wszystko dokonuje, moi drodzy, jak łatwo zauważyć, na ulicy, to znaczy poza świątynią. Na ulicy, poza świątynią. Niech ta rocznica 75 lat konsekracji tej świątyni jakby na nowo nas przeprowadzi do tej świątyni, nie tylko nas, ale tych wszystkich, którzy się wahają, którzy mają wątpliwości, którzy się boją, którzy przeżywają jakiś taki czy inny lęk. Ich musimy z powrotem do tej świątyni przeprowadzić. I to będzie ostateczna jakby wartość i sens dzisiejszej rocznicy i dzisiaj naszej obecności tutaj. Amen.